Scabra lutum jest dziełem fikcyjnym. Jakakolwiek zbieżność nazwisk, zdarzeń, dat i nazw jest przypadkowa. Zbieżność miejsc z kolei jest całkowicie zamierzona.
Szanowni słuchacze i drogie słuchaczki, ze względu na naturę audycji naszego reportera Marka Adamskiego, jego audycja ze śledzeniem wrocławskich tajemnic zostaje przeniesiona na godzinę 21. W ten sposób wierni słuchacze będą w stanie śledzić poczynania naszego reportera, a jednocześnie ci z nas, dla których pewne elementy historii mogły okazać się zbyt brutalne, nie będą musieli zmieniać stacji radiowej we wczesnych godzinach wieczornych. Dziękujemy za kontakt wszystkim tym, którzy postanowili napisać do redaktora Adamskiego. Także tym zmartwionym. Jak już wspomniałem przy pierwszej audycji, w kwestii kontaktu z redaktorem Adamskim prosimy o udanie się w kierunku strony internetowej redaktora. Szanowni słuchacze i drogie słuchaczki, pora, by kierować się w podróż po wrocławskich tajemnicach. Przed Państwem Marek Adamski oraz audycja Scabra Lutum – Głębia Wiary.
Szanowni Państwo, witam w drugiej części naszej przygody. W pierwszym epizodzie przybliżyłem Wam nieco historię siódemki ocalałych oraz określiłem, co chciałbym w naszym programie osiągnąć. Pomógł mi w tym Fugger, a więc osoba, która publikowała w internecie informacje na temat Scabra Lutum oraz innych legend Wrocławia. Jak udało mi się ustalić pomiędzy epizodami naszej audycji, Fugger z zawodu jest antykwariuszem, co w pełni wyjaśnia jego znajomość legend oraz opowieści o ziemiach Wrocławia. Oczywiście zdradzać imienia i nazwiska nie wypada, mogę jednak potwierdzić Wam, że znalazłem jego miejsce zatrudnienia. Tam pracownicy powiedzieli mi, że Fugger nie tylko zajmuje się skupowaniem i katalogowaniem wszelkich starych przedmiotów, jest on w tym, w ich mniemaniu przynajmniej, najlepszy. Podobno w swoim mieszkaniu posiada całe pomieszczenie pełne tylko i wyłącznie elementów historii Dolnego Śląska, głównie Wrocławia. Gdyby tylko udało mi się namówić go, aby mnie do niego zabrał. No, ale co do Fuggera jednak, pojawił się nowy problem. Nie tylko ja nie potrafię się z nim skontaktować. Jak się okazuje, nie pojawił się w pracy od blisko 2 tygodni. Nie odbiera telefonów, nie czyta wiadomości na czatach internetowych. Porozmawiałem więc ze współwłaścicielem sklepu, Tomaszem, który wyraził chęć wzięcia udziału w naszym programie.
Wie pan, to prawdziwy as naszego zakładu. Zna się na prawie wszystkim. Czasem powie coś tak precyzyjnego, że wydaje się aż zmyślone. Czy pamięta pan może ten moment, gdy biliśmy we Wrocławiu rekord Hey Joe?
Niestety nie jestem stąd. Pochodzę z Gdańska. We Wrocławiu jestem tak naprawdę od 2 miesięcy. Wie pan, praca.
Dobra, dobra. No, to rekord Guinnessa. W 2009 ponad 6000 gitarzystów naraz grało piosenkę Hey Joe Hendrixa. Opowiadamy o tym, gdy pokazujemy to cudeńko.
Tomasz w tym momencie wskazał palcem na ścianę. Na niej, gryfem w dół, wisiała strzaskana, poplamiona, lecz wypucowana na błysk gitara akustyczna. To gitara Hendrixa?
Nie, no co pan. Jakby była, to nie siedziałbym w tym fotelu, tylko gdzieś w Hiszpanii.
Ale co to ma wspólnego z
Ano, widzi pan. Pamięta dokładnie, kto na niej grał. Ba. Pamięta nawet, ile razy uderzył w strunę podczas piosenki. Ciągle gadał, że wynik wynosił 331, bo swoją drogą nie był to najlepszy gitarzysta.
Ale to co robi jego gitara w sklepie z antykami?
Ano właśnie, i tu ma pan zagwozdkę. Ja też nie wiem. Jak dla mnie jest to najzwyklejsza na świecie gitara. Brzydka nawet. O, tu porwana, tu pęknięta. Ale Borys wiedział o niej coś więcej i najwidoczniej miał rację. Trzyma tu kilka takich rzeczy, które wydają mi się kompletnie bez sensu. Coś w nich jednak musi być, bo mniej więcej raz na rok zjawia się tu pewien człowiek i wystawia niebotyczną ofertę za kilka przedmiotów b***a. Takich, wie pan, co antykiem są tylko z wieku. Jakieś głupoty, co ja osobiście sprzedałbym tanio. Ale on zawsze proponuje ogromne pieniądze, a Borys zawsze odmawia.
A wie pan, gdybyśmy nie mieli w umowie układu 50 na 50, to dawno bym już te rupiecie wywalnił.
A czy miałby pan coś przeciwko temu, abym rzucił okiem na te przedmioty? Tomasz podniósł brwi, lecz po chwili wzruszył ramionami. Pokierował mnie w stronę zaplecza sklepu. Styrane, ciężkie drzwi otworzyły się ze skrzypnięciem, gdy Tomasz przekręcił klucz w zamku. W pomieszczeniu kurz z powietrzem mieszał się w proporcjach mniej więcej 1:1. Wyglądało na to, że nikt poza fugerem nieszczególnie dbał o to miejsce. Właściciel sklepu wskazał mi palcem stronę, w którym powinienem się udać, po czym odkaszlnął i odszedł. Zaplecze nie było duże. Może z 7 na 7 metrów, lecz wszędzie walały się jakieś graty. Przypominało to nieco skarbiec w tych fantastycznych opowiadaniach. Brakowało tu jedynie smoka strzegącego swego łupu. Stosy ksiąg, szkatułki, meble przykryte plandykami. Wszystko jakby czekało na ponowne odkrycie. W kąciku, który wskazał mi Tomasz, czekała drobnych rozmiarów komoda. Jeden rząd starych szuflad wykonanych z jakiegoś szlachetnego drewna z kołatkami. Na meblu znajdowała się również stara, choć z pewnością nie antyczna lampa. Po pstryknięciu włącznika okazało się, że działająca. I tu pojawiła się pierwsza niespodzianka. Pomieszczenie zaplecza pływało wręcz w kurzu. Komoda jednak była błyszcząca. Jakby ktoś dosłownie przed chwilą starł z niej jakikolwiek brud. Wszystkie szuflady zostały przetarte, blat, na którym stała lampa, przypominał lustro, a kołatki aż błyszczały. Nigdzie nie widać było nawet grama tak wszechobecnego dookoła kurzu. Oczywiście, drodzy słuchacze, zadajecie sobie teraz pytanie. Czy ktoś przetarł komodę z grzeczności? Czy może kurz zdradziłby coś, co nasza persona non grata wolałaby utrzymać niewidzianym? Wtedy zastanawiałem się nad tym samym. Jako, że Tomasz wyraził zgodę na przyjrzenie się obiektom, zacząłem mebel przetrząsać od góry. Pierwsza szuflada wysunęła się gładko. W środku, poza pięknym, lśniącym drewnem dolnej półki, nie znajdowało się nic. No cóż. Druga szuflada z kolei była zdecydowanie ciekawsza. Musiałem pociągnąć mocniej, aby otworzyła się w całości, gdyż mechanizm z szuflady, z pewnością nieoryginalny, lecz wymieniony na nowszy z założenia sprawniejszy, kompletnie zardzewiał. Pod wpływem tarcia drobinki rdzy posypały się po wnętrzu i opadły na ciemny, lekko zamoknięty zeszyt. Choć właściwie zeszyt jest zbyt skromnym słowem na przedmiot. Skórzana okładka, wykonana według mojej najlepszej wiedzy z wołu, przyozdobiona była złotawym napisem, który na wskutek przemoknięcia zdawał się być kompletnie nieczytelnym. Zdobiony rzemyk, którym przepasany był brulion, cały pokryty był znakami, których nie byłem w stanie rozpoznać. Dziwnego rodzaju krzyże wydłużone w dół, ze strzałkami po bokach. Na lewym skrzydle każdego z nich widoczne było dodatkowe przecięcie. Tuż przed rozdzieleniem na końcu. Główna linia krzyża łamała się u góry i skłaniała w lewą stronę, tworząc swoisty trójkąt. Przypominał nieco znaki z nordyckiego pisma runicznego. Tu jednak linie były zdecydowanie ostrzejsze. Pomiędzy runami a dziwnym symbolem istniało jeszcze jedno połączenie. Osobie, która nanosiła ów krzyż na pasek, bardzo zależało na tym, aby symbol zawsze skierowany był w tą samą stronę. Pomimo faktu, że obiekt pokrywały dziesiątki kopii tego samego symbolu, wszystkie były jednakowe. Zero większych, zero mniejszych. Szanowni Państwo, symbol ten przerysowałem i naniosłem na okładkę audycji, którą wysłałem też do zarządu radia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, słuchacze internetowi będą w stanie znaleźć piktogram na swoim ekranie. Zeszyt był mokry w dotyku. Gdy przycisnąłem palce do okładki, odrobina wody wyciekła z niego do wnętrza szuflady. Odstawiłem go więc na bok i zajrzałem do trzeciej, ostatniej półki komody. Ta jednak nie chciała otworzyć się wcale. Nie jestem pewien, czy to wina mechanizmu, czy może ta część mebla posiadała ukryty zamek. Ze względu na fakt, że znajdowałem się w sklepie z antykami, którego jeden z właścicieli zaginął po tym, jak z nim porozmawiałem, a drugi był dla mnie wyjątkowo miły, postanowiłem, że nie będę siłował się z komodą. Wszak pamiętajmy, że audycję budżetuje radio, które w każdej chwili może pozbawić mnie potrzebnych środków. Nic więcej z rzeczy Fugera nie wydawało się interesujące w kontekście naszej sprawy. Kilka woluminów, nieco starej biżuterii, rzecz z całą pewnością drogocenne, lecz mnie niepotrzebne. Wyszedłem więc z zaplecza i skierowałem się w stronę gabinetu Tomasza. Przed jego drzwiami zatrzymałem się z zeszytem w ręku. Z pokoju wydobywało się niewiarygodnie głośne chrapanie. To cud, że szyba w jego drzwiach nie pękła od napierającego na nią dźwięku. Postanowiłem więc, że zostawię Tomaszowi wiadomość. Nie moim zadaniem było budzić tak ewidentnie zmęczonego człowieka. W pozostawionym liście dałem mu do zrozumienia, że zeszytu nie kradnę, lecz pożyczam gwoli konserwacji. Wspomniałem też o nieotwierającej się szufladzie. Póki co napisał mi jedynie wiadomość, że jeśli zeszyt ulegnie zniszczeniu, a Fugger się o tym dowie, zmuszony będę zapłacić kwotę, cóż, niebotyczną. Dobrze się więc składa, gdyż wcale w mojej myśli nie leży niszczenie brulionu. Po powrocie do kwatery, napomknę jedynie, że na czas śledztwa osiedliłem się na ulicy Kotlarskiej, zeszyt delikatnie ułożyłem na kaloryferze. Podczas gdy brulion Fuggera ulegał, jak to ładnie nazwałem, konserwacji, ja kontynuowałem śledztwo. Wybaczcie mi proszę, drodzy słuchacze, wspomnienie o inicjale w ostatnim odcinku. D nadal jest ze mną w kontakcie, lecz póki co woli pozostać jedynie literą. Powiedziała mi, że porozmawiamy, gdy nadejdzie właściwa pora. Nieco z innej bajki, z pomocą niezawodnego tłumacza internetowego, udało mi się rozszyfrować znaczenia, które Państwo zapewne sami już sprawdziliście. Otóż Scabra Lutum, a więc nazwa kultu króla rdzy, oznacza szorstkie błoto lub rdzawy brud. Ciężko określić, któremu bliżej do właściwego znaczenia. Z perspektywy imienia bóstwa wydawać by się mogło, że drugie tłumaczenie ma więcej racji bytu, choć niczego nie chcę w tej sprawie zakładać. Może się okazać, że nazwa ta z założenia oznacza coś zupełnie innego. Pamiętajmy, że łacina jest przecież językiem martwym, tłumaczenia na który i z którego bywa problematyczne. Spora ilość jego słów zawiera wiele znaczeń wyrazów współczesnych. Przykładowo Kaeli może oznaczać zarówno niebo, jak i powietrze. Przez kilka godzin przeglądałem wszelkie fora, wątki i artykuły dotyczące Scabra Lutum. Nie ma ich wcale tak wiele, a teraz, po 3 tygodniach od rozpoczęcia śledztwa, znam je wszystkie praktycznie na pamięć. Najważniejszym, oczywiście, jest wywiad. Ze względu na brak dziennikarskiego doświadczenia mężczyzny, który spisywał słowa Doris, wszystko jest tam zapisane dosłownie, z zająknięciami i przejęzyczeniami. Z perspektywy dziennikarskiego kunsztu aż przykro na to patrzeć. Z perspektywy dowodu, czy tropu nawet, mamy tu do czynienia z prawdziwym jabłkiem Edenu. Oprócz wywiadu istnieją także biogramy. Kilku historyków w latach 60. odszukało wzmianki o uciekinierach w dawnych aktach i księgach rodzinnych. Spisali krótkie portrety na ich temat, w których zawarli fakty, potwierdzone przez świadków oraz dokumenty. Zarówno wywiad, jak i biogramy znajdują się na forum Fuggera. Co do samych uciekinierów, jak się okazuje, każda z ich historii jest nieco bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Największym właściwie błędem mojego pierwszego materiału jest określenie Doris jako córki Niemca, która zakochała się w Żydzie. Choć jest to prawda, oczywiście brakuje w niej kilku szczegółów. Doris Ebeling, gdyż tak brzmi jej pełne nazwisko, miała 17 lat, gdy zamknięto ją w Kazet-Durgoj. Jej ojciec, Moritz Ebeling, był wysoko postawionym oficerem, Podobno znał się prywatnie z Robertem Lei. No jak się okazało, Moritz przyłapał córkę na potajemnych schadzkach z żydowskim chłopcem, którego znała od dziecka. Jego rodzina mieszkała drzwi w drzwi z Ebelingami. Gdy tylko powstały obozy, Niemcy w Breslau zaczęli zaganiać do nich Żydów, w tym również rodzinę wybranka Doris. W dzień przed zesłaniem córka oficera postanowiła wykorzystać wolność wybranka i udała się z nim na spacer. Wtedy jeszcze nie było wiedzą ogólną, że w obozach koncentracyjnych więźniowie będą katowani i mordowani. Para rozmawiała więc o planach na przyszłość, o potencjalnym ślubie i o wszystkim, co zaprząta nastoletnie głowy. Później pocałowali się, obiecali sobie, że się odnajdą i udali się do domów. Rodzina chłopca miała więcej szczęścia niż inni Żydzi. Moritz poinformował ich zawczasu, że następnego dnia zostaną przeniesieni do KZ Dürgoy. Dało im to chwilę na rozlokowanie majątku, schowanie ważnych pamiątek rodzinnych czy innych kosztowności. Ebeling powiedział jednak wprost: to koniec spotkań między ich synem a jego córką. Upewnił się nawet, że wybranek Doris usłyszał i zrozumiał całą przemowę. Ten przytaknął i na tym się skończyło. Według zapisków dalsze losy rodziny chłopaka nie są znane. Z tym, że wiemy, że wcale nie taki finał miała historia Doris. Z wywiadu jasno wynika, że ojciec wtrącił ją do obozu. Biogram ten, urwany w kluczowym momencie, zawija ładną kokardę, lecz nie daje rozwiązania. W wywiadzie pojawiła się pełna wersja zdarzeń, lecz nie była tak szczegółowa jak biogram. Po przejrzeniu dokumentów reszty grupy sytuacja wyglądała tak samo. Wywiad tworzył pełnię, biogramy dodawały szczegółów, lecz ucinały się w kluczowych momentach lub dodawały postaciom drugiego dna. Z wywiadu wiemy, że Ofir i Lea prowadzili razem piekarnię. Ich biogram dodaje jednak, że Ofir nie był pierwszym mężem kobiety. Wcześniej wyszła za jego brata, który zmarł na zapalenie płuc. Jakob z kolei, według wywiadu, zagorzały komunista, miał bliskich znajomych wśród nazistów. Podobno istnieją nawet zdjęcia zrobione podczas obrad wstępnych młodzieżówek faszystowskich, na których ten zasiada wśród reszty przyszłych zbrodniarzy. Tymczasem z Joachima nie był większy socjaldemokrata, co ze mnie fan Arki Gdynia. Z robotnikami nie miał nic wspólnego. Według zapisków Joachim miał korzenie szlacheckie, a w jednej z prac, które napisał na uniwersytecie, głosił wyższość monarchii nad demokracją. Jeden z historyków był w stanie sprecyzować nawet, z jakiego rodu pochodził. Jego prababką była Helena Nassau. Rabin, który po wyjściu ze schronienia kąpał się w Odrze, Itamal, według zapisków nie zaczął nawet studiów rabinackich, a Tałys, który nosił, rzekomo nie miał na sobie gwiazdy Dawida. W jednej z ksiąg znajdował się nawet zapisek, jakoby Itamal miał być wielokrotnie wyrzucany z nowej synagogi, przez Niemców nazywanej szachrajską halą. Niestety z zapisków nie wynikało, dlaczego Itamal nie był tam mile widziany. Jedynym, którego biogram w pełni pokrywa się z informacjami wywiadu, jest Hiob. Zero niedopowiedzeń, zero niedomówień, z drugiej strony wiadomo o nim tyle, co nic. Jedynie informacje, że faktycznie był rabinem, urodził się w Dzierżyniowie, wtedy Rychbachu, i dwa razy dokonał pielgrzymki do Ziemi Świętej. Po kilku godzinach przeglądania informacji w końcu postanowiłem sprawdzić suszący się zeszyt. Jak się okazało, ten czas wystarczył, aby całkowicie wyparowała z niego woda. Teraz na skórzanej okładce wyraźnie malował się napis: Capita Lapidis Vratislava. Vratislavę zrozumiałem bez problemu. Vratislava znaczy Wrocław. Capita Lapidis sprawdziłem tym samym sposobem, co Scabra Ludum. Oznaczało to kamienne głowy. Kamienne głowy Wrocławia. Z lekkim niepokojem otworzyłem pierwszą stronę. Nie wiem, czego się bałem, lecz Wtedy miałem wrażenie, że każdy ruch mógł sprowadzić na mnie nieszczęście. Pierwsza strona była pusta. Druga już nie. Widniał tam dokładny, precyzyjny i misternie wykonany szkic kamiennej głowy, która znajdowała się w murach wrocławskiej katedry. Pod spodem widniał adres, plac katedralny 18 oraz pełna nazwa budynku, archikatedra świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Tuż nad głową widniał ten sam symbol, który znajdował się na klamrze od paska zeszytu. Dziwny, krzywy, niezrozumiały krzyż. Pod spodem widniał napis. Imię, trzy kropki, znak zapytania. Obok niego trzy piktogramy. Usta, ucho i oko. Przewertowałem resztę stron brulionu. Na każdej z nich widniało popiersie człowieka, za każdym razem innego, oraz dokładne adresy. Przy niektórych pojawiały się imiona, przy innych widniały znaki zapytania. Poza pierwszą głową, na wszystkich kartkach co najmniej jeden z symboli był wykreślony. Nieraz wszystkie trzy. Gdy dotarłem do ostatniej zapisanej strony, zeszyt wypadł mi z rąk. Właśnie tam, z brudnej, poplamionej strony, patrzył na mnie...
Panie Marku, otworzyłem szufladę. Niech pan tu natychmiast przyjedzie. W środku leży głowa.
W odcinku udział wzięli Mateusz Łapot jako prezenter radiowy, Maciej Cymbrykiewicz jako Marek Adamski, Quadrotes jako Tomasz. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku Scabra Lutum.